Rozmowa Radia Warszawa.
A naszym specjalnym gościem i ekspertem jest pan Jan Tomaszewski. Witam serdecznie, panie Janie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Co pan zapamięta z tych mistrzostw świata w Rosji?
Wie pani, no takie mieszane uczucia mam. Przede wszystkim kompromitacja sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Dlatego, że no cóż, ja byłem przekonany, że my zajdziemy daleko, nawet do półfinału. I niestety po dwóch meczach zakończyliśmy ten mundial i wydaje mi się, że tutaj jest wina sztabu szkoleniowego, który z niewiadomych przyczyn w pierwszym meczu z Senegalem Adam Nawałka wystawił praktycznie 9 zawodników do gry, bo dla mnie Cionek, jak i Zieliński jako defensywny pomocnik to tylko byli na papierze i graliśmy w 9 ten mecz. W drugim spotkaniu, nie wiem, w jakimś ustawieniu 3-4-3 na 3 napastników, gdzie nigdy tego nie było stosowane, ten system nie był stosowany. No i przegraliśmy w kompromitującym stylu. I w trzecim spotkaniu, kiedy wystawił drużynę, i która grała systemem tak, jak myśmy grali praktycznie wszystkie mecze na Euro i w eliminacjach 4-4-2 z dwoma defensywnymi pomocnikami. Najlepsza drużyna z naszej grupy, Japonia, praktycznie nie miała nic z nami do powiedzenia i wygraliśmy, kontrolowaliśmy to spotkanie. I w tej chwili mogę z pełną odpowiedzialnością za sobą powiedzieć, gdyby takie ustawienie było od samego początku, to my mielibyśmy 9 punktów po 3 spotkaniach, bo wszystkie byśmy wygrali, jestem przekonany. I kto wie, czy nie bylibyśmy na miejscu Anglików, bo bylibyśmy właśnie w tej, jak to się mówi, słabszej drabince. I druga sprawa, którą zapamiętam z tych mistrzostw, to postawa, jeszcze raz podkreślam, postawa heroiczna Chorwatów. Dlaczego? Dlatego, że jest to drużyna, no nie była w ogóle wymieniana w gronie faworytów, ale mając takiego Modrycza, potrafiła się wznieść na wyżyny i praktycznie ona rozegrała jeden mecz więcej niż wszystkie drużyny, bowiem grała 3 dogrywki i do tego jeszcze były 2 razy rzuty karne. To jest nieprawdopodobne obciążenie psychiczne i wielki, wielki szacunek, że oni w ogóle podjęli walkę z Francuzami. Bo ja byłem przekonany, że oni nie będą mieli sił, ale podjęli tę walkę i co tutaj z tego finału zapamiętam? No gdyby nie sędzia, bo dla mnie te 2 bramki były problematyczne, bo przy pierwszej nie było rzutu wolnego, sędzia nie wiadomo z kapelusza wziął ten rzut wolny, a przy drugiej bramce wprawdzie była ręka, co VAR wykazał, ale nie była to ręka tak zwana umyślna, czyli nastrzelona. I sędzia mógł podyktować karnego, jakby nie, albo nie mógł podyktować.
No to już podyktował przeciw...
Tak, przeciwko Chorwatom i praktycznie ten mecz się zakończył, bowiem w drugiej połowie już było widać, że no cóż, Chorwaci oddychali rękawami, jak to się mówi popularnie, ale mnie zaimponowali i można tutaj powiedzieć chwała zwycięzcom, bo każdy głupi potrafi wygrywać, ale sztuką jest z honorem przegrać. I to zrobili Chorwaci, bo ta sztuka jest naprawdę niejednokrotnie równa sztuce zwyciężania. Ja mówię, taką właśnie sztukę z honorem przegrać dedykuję naszym politykom.
No właśnie. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę ten mecz, ten finał Francja-Chorwacja zaczął się po prostu nieszczęśliwie dla Chorwatów, prawda?
Te 2 pierwsze bramki. Tak, bardzo nieszczęśliwie, bo jeszcze raz podkreślam, wolny z kapelusza i Chorwaci odpowiedzieli bramką, przepiękną bramką i akcją. No później ten rzut karny. Jeszcze raz mówię, no jeden by podyktował, drugi nie podyktował. Ja gdybym był na miejscu sędziego, bym nie podyktował, bo nie była to celowa ręka. No i jak przegrywali 2-1, no to praktycznie no coś, dwa razy dostali obuchem w głowę i to spowodowało, że Francuzi, którzy byli świeżsi, no bo mniej rozegrali tych spotkań, znaczy tych minut na mundialu. Jeszcze raz podkreślam, wielkie brawa dla zwycięzców. Tu można powiedzieć o tym słynnym Gloria Victis, czyli chwała pokonanym.
No właśnie, więcej biegali, a jednak ten mecz przegrali. Chociaż nie wiem, czy pan odniósł wrażenie, że ten bramkarz Chorwatów był jakiś taki nieswój, prawda?
ale wie pani, to wszyscy byli. To wszyscy byli po bramkarzu, to było najbardziej widać, bo Modric oczywiście, Modric robił dobrą minę do złej gry, a jak ja patrzyłem na tą jego twarzyczkę, która wyglądała jak cząstka, jak to się mówi, od ręki, no przecież on był tak skatowany, tylko robił dobrą minę do złej gry i to mi się bardzo u nich podobało, bo przecież byli wykończeni. Ja wiem, bo ja na Mistrzostwach Świata też grałem 7 spotkań i pamiętam, jak moi koledzy przed meczem z Brazylią, bo ja to tam najmniej biegałem, oni po prostu no byli wykończeni. Ale jeszcze graliśmy z trzykrotnym mistrzem świata i dali z siebie, jak to Zbyszek Boniek często mówi, że na boisku trzeba dać z siebie z wątroby coś. No i dali to zarówno Modric, no, którego no, podziwiam nieprawdopodobnie po tym, że jak ci wszyscy Chorwaci dali z siebie, ale podkreślam, oni robili dobrą minę do złej gry. No i szkoda, że to nie, że nie wyszło, bo ja sobie życzyłem, żeby to był, im życzyłem, żeby to był remis bramkowy, w dogrywce też remis bramkowy i w karnych chciałbym, żeby wygrali Chorwaci, bo im się to po prostu należało. Ale stało się inaczej, piłka jest właśnie taka, jaka jest. Francuzi zdobyli i tu trzeba przyznać, że jest to najlepsza drużyna na świecie, którą Deschamps doprowadził do naprawdę do perfekcji i też tam jest jeden taki fajny akcent, mianowicie dlaczego Francuzi przez 20 lat nie mieli drużyny. A dlatego, że wydaje mi się, że 20 lat temu uderzyła im trochę sodówka z głowy i Francuzi uważali się za najlepszych piłkarzy świata i były w tej drużynie francuskiej były różnego rodzaju animozje, jakieś kłótnie, ten. No i co? I
gwiazdorzenie być może także.
Tak. No właśnie mówię sodówka, gwiazdorzenie i Deschamps sprowadził to, że nawet tych zawodników najlepszych potrafił nie wziąć, no bo dla mnie Giroud, który jest w tej chwili mistrzem świata, jest słabym zawodnikiem. Benzema na pewno z Realu Madryt jest lepszym. Ale nie zawsze lepsze znaczy lepsze.
Wie pani, dla drużyny, pani, rozumiem, dla zespołu.
Tak, dla drużyny. To jest lepszy. On lepszy zawodnik jest na pewno, ale czy to lepsze byłoby lepsze? Okazuje się, że byłoby chyba gorszym, bo Francuzi stanowili zespół i ten zespół, czy Pogba, czy Mbappé, czy no, Griezmann, no to oni po prostu tworzyli jedną całość i ta jedna całość, czego nie robią w drużynach swoich klubowych. I ta jedna całość w reprezentacji dała im mistrzostwo świata i cóż, no zasłużyli na to.
A może to był w ogóle festiwal, te mistrzostwa to w ogóle był festiwal popisu sukcesów albo takich świetnych, skutecznych działań bramkarzy? Choćby bramkarz Belgów,
Nie. Tutaj bramkarze, no przepraszam, że tak powiem, no od kiedy wprowadzono te piłki, te, które nie leczą, tylko śmigają, to bramkarze mają przechlapane. I dla mnie, no cóż, te strzały, jak ja grałem, bo ja jeszcze grałem prawdziwymi piłkami, a nie tymi, które FIFA w tej chwili wprowadziło dla uatrakcyjnienia spotkań.
A czym się różnią te piłki, pani Janie, czym się różnią te piłki?
Różnią się tym, że jak ja wykopywałem swoją piłkę, to powiedzmy ona leciała 100 km na godzinę. Mhm. A w tej chwili przy tym samym wykopu ona leci 140-150 km na godzinę. I jeszcze moim zdaniem ona ma troszeczkę ten punkt ciężkości taki gdzieś tam przechylony, że w pewnych fazach ona nie leci torem takim normalnym jak pocisk, tylko wiruje i bramkarze praktycznie nie łapią tych piłek, no bo się boją. I dlatego mówię, jak ja bym puścił bramkę strzeloną z 20-25 metrów, to byłbym pośmiewiskiem, a w tej chwili dmuchnie taki zawodnik, przepraszam, mówię tak kolokwialnie, z 35 metrów tak. I bramkarz może tylko spojrzeć. Także dla bramkarzy jest to przechlapane, ale dla nas kibiców jest to coś wspaniałego, bo i jest bramek, i jest goli dużo, jest atrakcyjniejsza gra. No cóż, ja tylko mogę powiedzieć, że nie chciałbym być teraz bramkarzem, bo ojojoj.
A taki ulubiony bramkarz tych mistrzostw, który zasłużył na pana szacunek?
Moim zdaniem Courtois, który Belg, który został uznany zresztą najlepszym bramkarzem mistrzostw. Lloris z Francji byłby chyba uznanym, gdyby nie zrobił tego idiotycznego numeru, bo to jest dla mnie idiotyczny numer.
W niedzielę,
dla którego nie ma wytłumaczenia. Bo on wszystko może robić, tylko nie kiwać zawodnika i on byłby chyba najlepszym bramkarzem, ale niestety. No,
on widział już ten puchar.
Tak, tak, jestem przekonany, że widział puchar, że widział tę nagrodę najlepszego bramkarza, tu nie chodzi o to wyróżnienie. Niestety, no tu jest kompromitacja i bardzo dobrze, że mu nie przydzielili. I tutaj Courtois chyba był tym najlepszym bramkarzem. Dlaczego mi się podobał? Dlatego, że on był 11 zawodnikiem. Nie bramkarzem, tylko 11 zawodnikiem i grał naprawdę wspaniale zespołem. Tak samo zresztą jak francuski bramkarz, no ale on zrobił ten numer. I co jeszcze? Courtois pokazał, że przy wysokim wzroście można być dynamicznym i można być takim, jakby to powiedzieć...
mobilnym tygrysem.
Szybkim, tak. I on prezentował właśnie tą dynamikę i szybkość, tak jak posiadają zawodnicy bramkarze po 1,80 m. A on był wyższy i tą dynamikę miał wspaniałą i jak najbardziej słusznie zdobył dla mnie najlepszego bramkarza. Zresztą tak samo jak Modryś, najlepszego piłkarza mistrzostw, bo on doprowadził tą drużynę, bo on był takim asystentem trenera Bilica, trenera Chorwatów, gdzie na boisku on rządził i zawodnicy go słuchali.
Mm-hmm. A bramkarz Szwecji?
Wie pani, tu trudno powiedzieć o tym, o tych bramkarzach, który był najlepszy, bo każdy miał swoje 5 minut. Natomiast wiadomo, że każdy z bramkarzy, który grał, no zasłużył na to, żeby grać na Mistrzostwa Świata, ale jeszcze raz podkreślam, te piłki czasami wypaczają ocenę bramkarza, bo Neuer dla mnie jest najlepszym bramkarzem świata, ale łapie wszystkie piłki, zresztą tak samo jak Courtois łapie, on nie odbija, no ale no cóż, to też popełnił błąd. I Niemcy odjechali, chociaż ten błąd akurat jego nie miał nic wspólnego z wyeliminowaniem Niemców, bo to już było musztarda po obiedzie. Ale mówię, no każdy przy tych piłkach bramkarz może być albo bardzo dobry, albo bardzo słaby. To jest to samo, wie pani, przy rzutach karnych. Te piłki preferują zawodników strzelających. To jak mu dmuchnie, to tam nie ma to. I dla mnie w dalszym ciągu podkreślam, ci, którzy obronili rzuty karne, nie ma karnych obronionych, są tylko źle strzelone, a ja to mówię, że ja też swego czasu na Mistrzostwach Świata jako pierwszy bramkarz na świecie obroniłem rzut karny, tak. A właściwie dwa, no bo jest ze Szwecją i z Niemcami, ale ja powtarzam ciągle, ja wcale tego nie obroniłem, po prostu oni we mnie trafili, ja zrobiłem taki zwód, rzuciłem się w jeden róg i poczułem, że ból w rękach i było po zabawie.
Mm-hmm. No, czyli refleks. Panie Janie, czy Portugalia i Italia śnią się po nocach nowemu trenerowi naszej kadry?
Ależ naturalnie, że tak. Ja uważam, że wybór Jurka Brzęczka przez Zbyszka Bońka był strzałem w dziesiątkę. I to z kilku powodów. Po pierwsze, Jurek przeszedł wszystkie kariery, jak też szczeble kariery zawodniczej. Od reprezentacji juniorów do reprezentacji seniorów był kapitanem zespołu i to świadczy o nim, że miał nieprawdopodobny autorytet. Zresztą być kapitanem zespołu, kiedy trenerem był Janusz świętej pamięci Wójcik, no to też było wielkim wyczynem, bo Janusz był ogniem nieprawdopodobnym i to trzeba było być naprawdę dyplomatą. Także Jurek to przeszedł. Jurek przeszedł 12-letnią, powtarzam, 12-letnią szkołę niemiecką, bo grał w Austrii, tam gdzie obowiązuje szkoła niemiecka treningu. Jurek przeszedł tutaj szczeble kariery. Poza tym Jurek w tej chwili zna na pamięć wszystkich polskich zawodników, bo przecież on na co dzień grał z wszystkimi drużynami i przeciwników zna jak swoją własną rękę. Także ja uważam, że to będzie kontynuacja pracy Adama Nawałki, tylko nie tej z Mistrzostw Świata, tylko tej do Mistrzostw Świata. Bo co by nie mówić, Adamowi należą się duże słowa uznania, że wspólnie ze Zbońkiem wyciągnęli nas 5 lat temu byliśmy przecież w gruzach, w popiołach, oni, ten Feniks powstał z popiołów i byliśmy dumni do zakończenia eliminacji Mistrzostw Świata, tak samo jak dumni z występu na Euro, czy w eliminacjach do Euro z naszych reprezentantów z drużyny narodowej. I tam właśnie się stało, nie wiem co się stało, zmiana nastąpiła i dla mnie ponoszą winę nie zawodnicy, a przede wszystkim szkoleniowcy. Adam to wziął na klatę, odszedł i mam nadzieję, że Jurek Brzęczek po po pewnych drobnych korektach, bo też trzeba przyznać, Pawełka zostawił naprawdę niespaloną ziemię, ale zostawił drużynę, która w każdej chwili może powrócić do czołówki światowej. Tutaj drobne korekty po prawej stronie, bo trzeba się umówić z Błaszczykowskim, z Pieszkiem, żeby pomogli tej drużynie, ale w końcówkach meczów, a nie od początku. I jeśli tak będzie, to jestem przekonany, że już, naprawdę, już w meczu z Włochami będziemy widzieli taki zespół, jaki chcielibyśmy widzieć na Mistrzostwach Świata właśnie w Rosji. No niestety, stało się jak się stało, ale nie ma co żałować. Jestem przekonany, że Jurek Brzęczek doprowadzi. Ja mam tylko jedno takie zastrzeżenie albo pytanie do Jurka Brzęczka. Ale to pytanie kiedyś stawiał Napoleon swoim generałom, których mianował, i mówi tak: o tym, że wy jesteście dobrzy, to ja wiem. O tym, że jesteście dzielni, to ja wiem. O tym, że jesteście odważni, to ja też wiem. Ale powiedzcie mi, czy wy macie szczęście. No właśnie. Jeśli Jurek będzie miał to szczęście, to jestem przekonany, że dumni już będziemy niedługo z naszej drużyny narodowej.
Czyli niekompletna rewolucja, raczej przywracanie wiary w ich możliwości, przywracanie potencjału.
Ale skądże? Ja powiedziałem to po ostatnim meczu naszej drużyny narodowej, po meczu z Japonią, że niestety, mówię to o moim przyjaciele Adamie Nawałce, Adamie, powiedziałem, że w sztabie szkoleniowym musi być rewolucja, natomiast w kadrze drobna ewolucja, bo nie mogą w kadrze grać tacy zawodnicy jak Trzionek, Pesko czy Teodorczyk. Oni muszą odejść, po prostu to oni nie pasowali do kadry i nie wiem, czy oni właściwie nie zepsuli tej całej dobrej atmosfery, jak zostali załapani, jak załapali się do kadry na mundial. Bo jeszcze raz podkreślam, mecz z Senegalem graliśmy w dziewiątkę, bo zarówno Trzionek, jak i Zieliński byli statystami. I jeszcze raz mówię, mamy, bo Kownacki, jeśli do tej drużyny dojdzie ci młodzi, te jak to ja ich mówię, ci żółtodziobi typu Frankowski, typu Szymański z Legii, Kędziora. Jest wielu zawodników, którzy z naszych młodzieżowych, którzy uzupełnią i naprawdę doprowadzą do tego, że z nami się ponownie zacznie liczyć świat.
W jaki sposób reagować na tą falę hejtu, która spadła na przykład nawet na kapitana naszej reprezentacji, Roberta Lewandowskiego?
Wie pani, dla mnie to są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o piłce, tylko chcą zaistnieć. I oni nie widzą. Oni po prostu, no dla mnie to są po prostu, jakby tu powiedzieć, no ludzie, którym odwaga się pomyliła z odważnikiem. I którzy, nie wiem, chcą zaistnieć. Ja ciągle, wie pani, ja mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, że ja jak pisałem do Interii, kiedyś pisałem do Interii swoje felietony. I pod moimi felietonami było moje zdanie, które musiało takie być, bo ja powiedziałem, że ja biorę odpowiedzialność za to, co ja piszę. I w każdej chwili ktoś, kogo obraziłem, może podać mnie do sądu. Natomiast ja się nie zgadzam, żeby hejty były na zasadzie: jesteś taki, jesteś owaki, jesteś, nie wiem, tam mordercą, złodziejem, etc., etc. I robią to anonimowi ludzie. Dla mnie to są tchórze, którzy nie potrafią powiedzieć. I ja powiedziałem, że proszę bardzo, każdy hejt będzie zamieszczony pod moim felietonem, ale pod jednym warunkiem, że ten cały hejtowicz przedstawi się z imienia, nazwiska i poda mi adres, żebym w przypadku, jak kiedy ja się poczuję obrażony, żebym mógł go podać do sądu. Bo tak to każdy, przepraszam, idiota anonimowy będzie chciał się popisać. Ja nie wiem właściwie, kto to jest. I on jest bezkarny. Mam nadzieję, że to kiedyś będzie, że ci hejtowicze cali będą odpowiadali za swoje ten. Bo to się tak mówi, to jest anonimowe, to jest tamto. Jak ktoś chce pisać anonimy, no to niech sobie pisze, no to będzie galanonim, a nie ten. I takich idiotów, powtarzam, takich idiotów nie należy brać poważnie pod uwagę. Niech sobie hejtują, ale niech się przedstawią, żeby podać argumenty. Ja uważam, że te argumenty, które ja podałem, w tej chwili. To są argumenty merytoryczne, bo graliśmy innym systemem, innymi zawodnikami, a w trzecim meczu zagraliśmy fajnie i szkoda, że nie ten, bo w pierwszym i drugim tak nie graliśmy, bo byśmy byli po prostu na pierwszym miejscu w grupie i kto wie, czy nie poszlibyśmy śladami Anglików.
Łukasz Fabiański czy Wojciech Szczęsny jest bliższy pana sercu?
Wie pani, tu jest odwieczne pytanie i to był błąd Adama Nawałki od samego początku, bo ja byłem, zresztą ja byłem bramkarzem i ciągle powtarzałem jedną rzecz. I Adam tego nie mógł zrozumieć, że bramkarz jest jeden. Tu nie może być dwóch bramkarzy i bramkarz nie może rywalizować ze swoim powiedzmy rywalem.
Z kolegą z drużyny, tak?
Z kolegą z drużyny nie może rywalizować podczas treningów, podczas zgrupowań. On musi wiedzieć psychicznie, że on gra. I tutaj Adam popełnił dla mnie katastrofalny błąd. Obojętny. Ja powiedziałem, ja nie wiem kto. Ja bym wytypował, jakbym był trenerem bramkarzy, bym wytypował, jakbym widział codziennie, jak oni się zachowują, nie tylko w bramce, ale i poza bramką, i jak się zachowują, powiedzmy, w hotelu, na śniadaniu, na posiłkach, bo to można wyczuć. I Adam tutaj popełnił jeden błąd, jak do końca nie wiadomo było, kto gra. Dla mnie to jest po prostu błąd szkoleniowy. I dam taki przykład. W Niemczech Neuer był kontuzjowany. Przez rok praktycznie nie grał. Ale Neuer wiedział od Joachima Lewa, że jeśli tylko wyzdrowieje, to jedzie na Mistrzostwa Świata, będzie numerem jeden.
I jest numerem jeden, tak po prostu.
Ale jeszcze jedną rzecz powiem. W 2002 roku najlepszym piłkarzem Mistrzostw Świata był niemiecki bramkarz Olivier Kahn. W 2002 roku. I kiedy 4 lata później Klinsmann objął reprezentację, powiedział pół roku wcześniej, powtarzam, pół roku wcześniej, powiedział wszemi wobec do mediów, że bramkarzem numer jeden będzie Lehmann, natomiast rezerwowym będzie Kahn. Chce, to niech jedzie, nie chce, niech nie jedzie. Ale on to zadecydował, dlatego że jeszcze raz podkreślam, bramkarze nie mogą rywalizować między sobą. Oni muszą wiedzieć, że ja jestem numerem jeden.
Po prostu. Ja jeszcze na koniec, pani Janie, przypomnę, że w starciu z Chorwacją bronił znakomicie pewien bramkarz, który jednak ma polskiego dziadka, co mnie bardzo ucieszyło. W doliczonym czasie gry obronił jedenastkę w wykonaniu Luki Modricza, czyli ulubieńca naszego eksperta, podczas serii rzutów karnych kolejne dwie próby. Pan już wie na pewno, o kim mowa. O Duńczyku.
A no tak, naturalnie. Ale jeszcze raz mówię, Schmeichel naprawdę jest bardzo dobrym bramkarzem. Mam nadzieję, że teraz po tych mistrzostwach dostanie, no bo tych karnych obronił od groma.
Prawda?
Ja znam jego ojca, spotkaliśmy się kilkakrotnie tutaj. No, oczywiście podziwiam go.
No i ich dziadek jest Polakiem.
Tak, tyle tylko, że mam do niego jedno zastrzeżenie. Że on, czy on się ruszał, czy nie ruszał, prawda, podczas tych rzutów karnych, żaden z zawodników, którzy mu nie strzelili, nie miał pretensji do sędziego, że on się ruszył. No bo każdy zawodnik spuszczał głowę, albo sobie koszulkę na głowę zakładał, bo wstyd było. Natomiast mam tutaj do Kacpra jedno takie zastrzeżenie. Kiedy Lewandowski podczas eliminacji do Mistrzostw Świata strzelił mu karnego, on od razu poleciał do sędziego i panie sędzio, on tam stanął przed karnym. Tego się nie robi, od tego jest sędzia. I to samo było podczas chyba pierwszych jedenastek podczas Mistrzostw Świata, kiedy zawodnik strzelił mu karnego. O, troszeczkę tam się zatrzymał, ale to nie było takie zatrzymanie celowe. I on od razu pobiegł do sędziego i panie sędzio, tak się nie powinno słychać. Nie powinien, on nie jest od tego. Tak samo jak zawodnicy nie kwestionowali jego wyjścia z bramki, czy on wyszedł, czy nie wyszedł wcześniej, obronił i trudno, no, zawodnika wina. On tutaj nie powinien jakoś tak reagować w sposób taki spontaniczny, który jest no niezbyt przyjemny dla wszystkich.
Niech będzie mężczyzną do końca.
Ale bramkarzem jest naprawdę światowej klasy.
No i cieszymy się, że ma też polskie geny. Pani Janie, dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Do usłyszenia. Pan Jan Tomaszewski był naszym gościem. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Do następnych Mistrzostw Świata.